Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego Radia Maryja. Posiedzenie plenarne z udziałem najwyższych polskich władz zwieńczyło warszawską sesję Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Imperializm rosyjski i gazociąg Nord Stream 2, między innymi te elementy, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wymienili wśród największych zagrożeń dla stabilności sojuszu. Prezydent Duda podkreślał potrzebę poprawienia politycznego klimatu relacji transatlantyckich. Wyraził przekonanie, że stabilna i bezpieczna Europa to najlepsza w historii amerykańska inwestycja na świecie. Podkreślił, że intensyfikacja współpracy Unii Europejskiej z sojuszem leży dziś w naszym wspólnym interesie. Prezydent mówił o zagrożeniu ze strony Rosji. Jak mówił, inwazja na Gruzję, bezprawna aneksja Krymu i interwencja wojskowa na Ukrainie obrazują rzeczywiste intencje Rosji.
Musimy pamiętać o znaczeniu naszej transatlantyckiej jedności, szczególnie teraz, gdy współtworzony przez nas system bezpieczeństwa jest testowany i podważany przez podmioty stwarzające zagrożenie dla pokoju i stabilności. Najpoważniejszym z nich jest Rosja, kwestionująca elementy ładu międzynarodowego, zbudowane w wyniku przemian z przełomu XX i XXI wieku, dla której świat oparty na prawie międzynarodowym i wzajemnym poszanowaniu interesów równorzędnych państw okazał się na dłuższą metę nie do zaakceptowania.
Z kolei premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział, że Nord Stream 2 to zatruta pigułka europejskiego bezpieczeństwa, która może mieć daleko idące konsekwencje. Dodał, że Polska opowiada się za inwestycjami, ale nie kosztem bezpieczeństwa.
Konflikty gazowe między Rosją a Ukrainą ujawniły problemy tkwiące w systemie energetycznym Europy. Nord Stream 2 to zatruta pigułka europejskiego bezpieczeństwa, która może mieć daleko idące konsekwencje geopolityczne. Jak wiemy, Nord Stream 1, ten projekt pierwszy, umożliwił Rosji pozyskanie środków, które przeznaczyła na modernizację armii i dwa lata później była agresja na Gruzję, a następnie aneksja Krymu i agresja na Ukrainę. Dzisiejsze środowisko bezpieczeństwa, mimo naszych dotychczasowych wysiłków, nie daje powodu do optymizmu.
Poniedziałek był ostatnim dniem czterodniowej sesji wiosennej Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu. Po południu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem w Belwederze rozmawiał prezydent Andrzej Duda. Na konferencji obaj politycy podkreślali, że są zgodni co do wszystkich głównych celów, które Sojusz Północnoatlantycki powinien w najbliższych latach realizować. Wśród tematów pojawiły się m.in. sprawy działań sojuszu na najbliższe lata, a także nadchodzących spotkań, bukaresztańskiej dziewiątki oraz szczytu NATO w Brukseli. Najwyższy przedstawiciel polskiego państwa w kontekście podnoszenia zdolności obronnych NATO wskazał, że Polska przeznacza już 2% PKB na armię i wydatki będą wzrastać. Prezydent Andrzej Duda mówił też o decyzjach, które powinny zapaść w najbliższym czasie.
Mówiliśmy także o utworzeniu tak zwanego dowództwa armijnego. Sygnalizowaliśmy panu sekretarzowi generalnemu już wcześniej, ale dzisiaj także bardzo zdecydowanie, że bylibyśmy zadowoleni, gdyby to dowództwo armijne w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego powstało tutaj w naszej części Europy, w Szczecinie. Jest tam dzisiaj dowództwo Korpusu Wielonarodowego Północ-Wschód w ramach NATO realizowane przez nas, przez Polskę, wspólnie z Danią i Niemcami. Uważamy, że w oparciu o ten element mogłoby w Szczecinie powstać dowództwo armijne w ramach reformy dowodzenia NATO i liczymy na to, że jeszcze w tym roku decyzje w tym przedmiocie zostaną podjęte.
W tym kontekście szef NATO Jens Stoltenberg podziękował polskim władzom za zwiększanie środków na obronność, zaangażowanie w misje stabilizacyjne i walkę z terroryzmem. Powiedział, że w lipcu w Brukseli zostaną podjęte decyzje dotyczące lokalizacji dowództw w związku z adaptowaniem nowej struktury dowodzenia sojuszu. Jak podkreślił, sojusz koncentruje się obecnie na współpracy z Unią Europejską.
Po pierwsze, warunki obronności. Musimy nadal zapewniać, że NATO zapewni z kolei wiarygodne odstraszanie i obronę. Chodzi o to, żeby wszystkie grupy bojowe również były dostosowane do potrzeb regionu Morza Czarnego. Również omawiamy różne inicjatywy, działania, aby zwiększyć poziom gotowości sił NATO, aby je szybciej przemieszczać w skali europejskiej i transatlantyckiej.
Sekretarz generalny NATO spotkał się też z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Decyzja oddawcza w sprawie Mokotowskiej 63 została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Komisja weryfikacyjna nakazała zwrot warszawskiemu ratuszowi 53 milionów złotych. Szczegóły decyzji i jej uzasadnienie w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Komisja unieważniła decyzję reprywatyzacyjną z 2011 roku. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. W 2011 roku zwrócono nieruchomość, mimo że wcześniej była wydana ostateczna decyzja o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego. Decyzję odmowną w 2004 roku podjął świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Referentka sprawy ze stołecznego ratusza zeznała, że decyzja została zmieniona pod naciskiem władz Warszawy. Uzasadniając decyzję, komisja wskazała na złą wiarę beneficjentów reprywatyzacji. Chodzi m.in. o spółkę Mokotowska 63. Ponad 50 milionów złotych muszą zwrócić osoby oraz spółki, które wzbogaciły się na reprywatyzacji. Do miasta wraca także kilkanaście mieszkań, mówi przewodniczący komisji Patryk Jaki.
Nałożyć na Marię Krystynę Krasuską obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w kwocie 5 milionów złotych na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Nałożyć na Marzenę K. obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości 10,5 miliona złotych na rzecz miasta stołecznego Warszawy. Nałożyć na Plater spółka ZOS z siedzibą w Warszawie obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w kwocie 6 milionów złotych. Nałożyć na Mokotowską 63 spółkę ZO z siedzibą w Warszawie obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w kwocie 32 171 746.
Decyzja została podjęta jednomyślnie. Sprawę Mokotowskiej 63 komisja badała w marcu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
W czerwcu będziemy mieli konkretne propozycje reformy systemu orzecznictwa dotyczącego osób niepełnosprawnych, powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Wyraził przekonanie, że zakończenie protestu w Sejmie umożliwi dalszą spokojną dyskusję nad tym, jak jeszcze skuteczniej pomagać osobom niepełnosprawnym. System orzecznictwa wymaga obecnie uporządkowania. W Polsce znane są bowiem przypadki m.in. odmiennych orzeczeń w stosunku do tych samych niepełnosprawności. Nad rozwiązaniami systemowymi pracują minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Planowane są także inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zaznacza Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Zachęcamy do tego, żeby spokojnie rzeczywiście rozmawiać również nad kolejnymi krokami, które są już zaplanowane, Fundusz Solidarnościowy, ale również musimy zreformować cały system orzecznictwa, co pozwoli skutecznie pomagać tym najbardziej potrzebującym. Mamy te działania zaplanowane. Już w czerwcu będziemy mieli konkretne propozycje, jeśli chodzi o reformę systemu orzecznictwa. Pracujemy od początku kadencji nad tym, żeby poprawić sytuację niepełnosprawnych. Mamy również ogłoszony przecież niedawno program Dostępność Plus, bo pomoc niepełnosprawnym to nie są tylko kwestie finansowe, chociaż niezwykle ważne i potrzebne, ale to jest również likwidacja barier architektonicznych, to jest zorganizowanie systemu opieki państwa nad tymi osobami.
Wczoraj po 40 dniach osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zawiesili swój protest w Sejmie. W czasie jego trwania rząd spełnił postulat protestujących dotyczący podniesienia renty socjalnej do 1030 zł. Zamiast 500 zł w gotówce, co było drugim postulatem, rządzący zaproponowali wsparcie w formie świadczeń i wyrobów medycznych na tym poziomie. To jednak nie zostało dobrze przyjęte. Rząd nie będzie oszczędzał na bezpieczeństwie Polaków oraz bezpieczeństwie i jakości pracy funkcjonariuszy, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Szef resortu uroczyście otworzył w poniedziałek nową komendę miejską policji w Bielsku Białej. To pięciokondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 16 tysięcy metrów kwadratowych. Nowa komenda wraz z jej pełnym wyposażeniem kosztowała około 107 milionów złotych. Inwestycje sfinansowano z pieniędzy Komendy Głównej Policji. Minister Joachim Brudziński przypomniał, że za rządów PO-PSL likwidowano posterunki policji, a Zjednoczona Prawica odwraca ten trend.
My w tej drodze przywracania poczucia bezpieczeństwa Polakom, zarówno w dużych aglomeracjach, ale również w tej Polsce pozametropolitalnej, na pewno nie siądziemy na laurach. Nasi poprzednicy likwidowali posterunki policji. My je odtwarzamy. Już 75 posterunków zostało odtworzonych. To kropla w morzu potrzeb, bo zlikwidowano 400 tych posterunków. Tutaj na Śląsku odtworzyliśmy już 4. Kolejne będą odtwarzane. Należy grosza publicznego pilnować. Należy racjonalnie wydawać środki publiczne, ale na bezpieczeństwie oszczędzać nie można.
W nowej siedzibie komendy będzie służyło około 450 osób. Budynek jest także przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Na wyposażeniu placówki znalazły się m.in. strzelnica, sala gimnastyczna z siłownią i stacja obsługi pojazdów, a także 16 kojców dla psów policyjnych. Szykuje się kolejny front walki z rządem Zjednoczonej Prawicy. Tym razem działa na arenie międzynarodowej, mają wytoczyć samorządowcy. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego chcą się poskarżyć m.in. na planowane cięcia wynagrodzeń. Okazją do tego ma być przyjazd delegacji Rady Europy. Członkowie Rady mają odwiedzić Polskę w dniach od 5 do 7 czerwca, dowiedział się jeden z dzienników. Wizyta ma na celu sprawdzenie, czy Polska przestrzega zapisów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Poseł i profesor Włodzimierz Bernacki zauważa, że to samorządowcy z PO i PSL donoszą do Rady Europy. Parlamentarzysta przypomina, że takie donosy kierowali już podczas prac nad zmianami w kodeksie wyborczym.
Działania, z którymi mamy do czynienia ze strony niektórych samorządowców, są tak naprawdę działaniami przypominającymi wydarzenia, nie wiem, z XVIII chociażby wieku, gdzie jedni popierali króla Leszczyńskiego, drudzy popierali Augusta II i tutaj, no, niestety odwoływano się wtedy również do pomocy zewnętrznej, bądź rosyjskiej, bądź szwedzkiej. Dzisiaj wciąga się w spory wewnętrzne, w tę debatę wewnętrzną instytucje Unii Europejskiej. Jest to ze szkodą przede wszystkim dla samorządu, jest to ze szkodą dla Polski, to jest ze szkodą również dla struktur europejskich.
Delegacja Rady Europy po wizycie w naszym kraju przygotuje rezolucję, która następnie trafi do ambasadorów. Jeśli dokument będzie niekorzystny dla Polski, rząd będzie musiał udzielić wyjaśnień na forum europejskim. Jak zauważają media, może dojść do analogicznej sytuacji jak w 2016 roku. Wtedy to premier Beata Szydło broniła praworządności w Parlamencie Europejskim. Prezydent Włoch Sergio Mattarella chce powołać gabinet techniczny. Na jego czele miałby stanąć ekonomista Carlo Cottarelli. Z misji utworzenia rządu zrezygnował w niedzielę Giuseppe Conte. Miał tworzyć gabinet prawicowej ligi i antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd. Prezydent Włoch nie zaakceptował jednak forsowanej przez oba ugrupowania kandydatury przeciwnika euro Paolo Savony na ministra finansów. Mattarella zauważył, że klimat niepewności co do pozostawienia Włoch w strefie euro wywołał alarm wśród włoskich i zagranicznych inwestorów. Dariusz Sopków, były ambasador tytularny RP przy Unii Europejskiej, zwraca uwagę, że prezydent Włoch specjalnie opóźniał nominowanie premiera.
Oni mają to bardzo dobrze obliczone. To jest cała grupa profesorów, akademików, think tanków, którzy dobrze wyliczyli, ile Włosi tracą na tym, że są w strefie euro. Więc tutaj, powiedzmy, właśnie po Brexicie byłoby to niezwykle spektakularne osłabienie tej koncepcji budowania państwa federalnego, europejskiego, takiego superpaństwa. I teraz tu się zderzają z establishmentem. Na czym to polega? Bardzo konkretna sprawa. Do tej pory, za każdym razem, jak wygrywała jakaś partia lub koalicja wybory, przedstawiali kandydata na premiera i prezydent powoływał tego kandydata, powierzał mu misję tworzenia rządu bez żadnych tam jakichś ogródek. W tej chwili już na etapie desygnowania prezydenta były właśnie opóźnianie tego procesu.
Tymczasem lider antysystemowego włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd, Luigi Di Maio, wezwał zwolenników swego ugrupowania do mobilizacji i przybycia do Rzymu na wielką manifestację w sobotę w Święto Republiki, by zaprotestować przeciw rozwojowi wydarzeń politycznych w kraju. Wszystko wskazuje na to, że Włosi wkrótce pójdą ponownie do urn wyborczych. Poprzednie wybory odbyły się 4 marca i nie wyłoniły wyraźnego zwycięzcy, co doprowadziło do politycznego impasu i nieudanych prób jego przełamania. Media podają, że kolejne wybory mogłyby się odbyć 9 września. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.